Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarach 9 minut po godzinie 9. Michał Parześniak, dzień dobry. Zaczynamy komentarze Radia Gdańsk na łączach telefonicznych. Dzisiaj goście Artur Cejrowski, tygodnik sieci portal Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
I Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panowie, prekampania w pełnej krasie w tej chwili. Po Polsce jeżdżą politycy zarówno ci związani z obecną koalicją, ale także opozycją. Zacytuję na początku jednego z polityków i porozmawiamy o tym, kto Polaków dzieli, a kto nie. Największym złem jest podzielenie społeczeństwa, bo podzielony naród może nie sprostać wyzwaniom. To słowa Donalda Tuska na jednym z tych prekampanijnych wieców wypowiedziane. Panowie, jak to jest z tym dzieleniem społeczeństwa? O krótkiej pamięci lidera Platformy Obywatelskiej jeszcze porozmawiamy, ale ciekawi mnie wasze zdanie na temat tych słów. Artur Cejrowski, tygodnik sieci.
To jest cytat, który w zasadzie Donald Tusk, ja przyznam szczerze, mam z nim ogromny problem, wypowiedział o strzelcach opolskich i kiedy go słuchałem, to miałem wrażenie, że on mówi o wszystkich, tylko nie o sobie. I to jest kolejny taki przykład zachowania Donalda Tuska, które nijak właśnie niestety do rzeczywistości, bo no, ono częściowo jest prawdziwe. Największym złem jest podzielenie polskiego społeczeństwa. No z tym pewnie częściowo byśmy się mogli zgodzić. I moglibyśmy się zgodzić także i z tym, że podzielony naród może nie sprostać wyzwaniom, ale czego nie mówi w tym zdaniu wypowiadając je Donald Tusk? On oczywiście wskazuje w dalszej części swojej wypowiedzi, że ten naród podzielili politycy aktualnie rządzący i to na nich spoczywa, na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za to, że ten naród jest podzielony. I kiedy analizujemy politykę Platformy Obywatelskiej, politykę w szczególności Donalda Tuska, bo to on najbardziej jest tym największym ogniskiem zapalnym w większości konfliktów, to widzimy, że to właśnie Donald Tusk jest tą postacią na scenie politycznej, która robi absolutnie wszystko, żeby tę polaryzację, tę manichejską wręcz polaryzację pogłębiać i stara się od samego początku budować swoją pozycję w polityce właśnie w oparciu o konflikt, w oparciu o emocje społeczne, w oparciu o różnego rodzaju sprawy, których nie docieka istoty. Stara się raczej wskazywać właśnie na pewnego rodzaju podziały i też te podziały bardzo często sam sztucznie kreuje.
Marek Formela, Gazeta Gdańska. Podziały kreowane przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska, czy przez Prawo i Sprawiedliwość?
Pomijam aspekt technologii wyborczej i pomysł Tuska, bo wydaje mi się, że jest to jego w jakiejś mierze autorski pomysł, żeby eksploatować i pogłębiać i polaryzować polskie społeczeństwo, pogłębiać różnice, pogłębiać, polaryzować społeczeństwo, polaryzować różne grupy społeczne. To być może jest kwestia pewnej technologii, ale w istocie Donald Tusk, czyniąc zarzut z tego, że jesteśmy podzieleni, zróżnicowani, zadaje kłam istocie demokracji. No istotą demokracji jest właśnie to, że ludzie z różnymi poglądami, zgrupowani w różnych formacjach politycznych, proponują swój weksel wyborcom i od wyborców zależy, w jakim kierunku sprawy w danym kraju będą prowadzone, więc Donald Tusk zakłamuje istotę demokracji. Oczywiście doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Robi to wyłącznie po to, żeby dyfamować, obwinić swoich konkurentów politycznych. Przecież w dalszej części tej wypowiedzi powiada o wierchuszce, rozliczaniu i społeczeństwie, które ma prawo żyć w takim ładzie demokratycznym. Tyle, że ten ład demokratyczny, na tym ładzie demokratycznym chce uwłaszczyć własną formację polityczną, czyli chce zaproponować dyktaturę własnej formacji politycznej, nie godząc się na to, że obok są ugrupowania, które mają całkiem odmienny pogląd na sprawy kraju, więc Donald Tusk w tym przesłaniu, poza tym, że jest technologiem partyjnym, nic wartościowego Polakom nie proponuje poza pogłębianiem konfliktu.
To porozmawiajmy o tej technologii partyjnej i technologii wyborczej. Mur nie powstanie nawet w ciągu 2-3 lat. To słowa Donalda Tuska sprzed jakiegoś czasu. Potem wypieranie się ich, mówiąc, że nic takiego nie powiedział. Przypomina mi się też sprawa Baltic Pipe. Były premier powiedział, że to on jako pierwszy rozmawiał z Norwegami. No i tak naprawdę to on jest ojcem Baltic Pipe. Takich wypowiedzi, które świadczą o no, wybitnie krótkiej pamięci lidera opozycji, jest sporo. Artur Cejrowski.
Jest sporo i w zasadzie moglibyśmy je cytować.
Rzeczywiście tak, przez najbliższe pół godziny.
Bo już nawet wówczas, kiedy Donald Tusk zostawał premierem, to w swoim exposé obiecywał, że nie podniesie podatków, później je podnosił i w zasadzie przez cały późniejszy okres, kiedy obiecywał, że nie pojedzie do Brukseli, że nie ucieknie, uciekł, pojechał, był. I chociażby te współczesne wypowiedzi, kiedy mówi o rzeczach takich jak Baltic Pipe, które redaktor był łaskaw zacytować. No jest tych wypowiedzi cały szereg i w zasadzie ja mam takie wrażenie, że Donald Tusk ma taką agendę przygotowaną też na to w zależności od tego, z kim rozmawia. Jeżeli widzimy go na kampusie Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, to on tam zachwala na przykład agendę C40, agendę taką skrajnie lewicową, agendę, która gdzieś wokół tematów klimatycznych próbuje ustawiać całe życie społeczne, a później, kiedy nagle z tej agendy robi się afera, później, kiedy okazuje się, że no, ta agenda będzie miała bardzo konkretne konsekwencje dla mieszkańców miast, takich jak Warszawa czy Gdynia, bo tuż prezydent Wojciech Szczurek również w tej inicjatywie uczestniczy, no to wówczas zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Donald Tusk się od tego odżegnują, mówiąc, że oni nigdy w życiu nic takiego nie mówili, a te pomysły C40 to są pomysły de facto, które gdzieś tam coś wskazują, ale nie bardzo wiadomo co, bardziej takie delikatne sugestie niż jakieś twarde pomysły polityczne. I cały szereg wypowiedzi Donalda Tuska, w których on mówi jedną rzecz, a później tej wypowiedzi zaprzecza. I to jest trochę tak, że Donald Tusk w swojej bytności politycznej zatrzymał się, mam wrażenie, gdzieś na początku roku 2000, kiedy internet w Polsce jeszcze był w powijakach, kiedy nie można było powiedzieć sprawdzam, nie można było zweryfikować i sprawdzić, czy Donald Tusk, ten sam Donald Tusk, nie mówił kilka miesięcy, kilka dni, kilka tygodni wcześniej czegoś zupełnie innego. Dzisiaj przy tak rozwiniętym internecie, przy tak rozwiniętym już archiwum wypowiedzi Donalda Tuska, którymi przecież wszyscy dysponujemy, wystarczy sprawdzić, no chociażby w przypadku Baltic Pipe, co mówił jeszcze w 2014 roku, kiedy mówił, że Polska nie potrzebuje umowy z Norwegią, bo ma deale gazowe z Rosjanami. Ten sam Donald Tusk, który był przecież nazywany przez moskiewskie media ich człowiekiem w Warszawie, ten sam Donald Tusk później w roku 2023, zaledwie po 9 latach, mówi, że to on był orędownikiem dealu gazowego z Danią i to on namawiał Polaków do tego i namawiał Duńczyków do tego, żeby wspólnie handlować gazem. No przecież trudno o większą hipokryzję, trudno o większe zakłamanie, trudno o lepszy przykład tego, że no, to jest człowiek skrajnie cyniczny i niestety skrajnie zakłamany.
Czy to nie jest tak, to pytanie do Marka Formeli, że opozycja traktuje Polaków trochę jak osoby nie do końca sprawne i nie do końca rozumiejące to, że no, da się pewne rzeczy sprawdzić, tak jak mówi Artur Cejrowski. To nie jest traktowanie ich tylko jako tej osoby, czy tych osób, które wrzucą kartę. I to wszystko. Na tym powinna się kończyć ich rola.
No, Donald Tusk to taki trochę współczesny Wałęsa. Jest za, a nawet przeciw. Występuje w takich rolach, na co Artur słusznie zwrócił uwagę, jakie w danym momencie, w danym kontekście, w danej sytuacji są mu przydatne. Jedynym prawdziwym poglądem Donalda Tuska jest program polityczny polegający na odsunięciu PiS-u od władzy. Cała reszta to są spekulacje, to jest manipulacja, to jest partyjny cynizm, to jest też wewnętrzna taktyka polityczna Tuska, który no, musi zachować przywództwo i prymat, bo konkurent w Warszawie czeka na jego potknięcie. Nawet ostatnio mówi się, że byłoby wskazane, gdyby Tusk w ostatniej chwili ustąpił, a Trzaskowski stał się kandydatem opozycji na premiera. Tusk robi wszystko, żeby zglajszachtować wszystkie ugrupowania opozycyjne, zamaskować różnice, zamaskować swoje własne poglądy. No, słusznie przywołujecie jego exposé z 2007 roku, z jesieni, bo wtedy rzeczywiście Tusk w trzygodzinnym przemówieniu nakreślił, No, przyznać trzeba z perspektywy czasu dość wyczerpujący, interesujący program polityczny, którego właśnie praktycznie w ogóle nie zrealizował albo realizował zupełnie coś innego niż wtedy zadeklarował. A szczytowym przejawem jego publicznego zakłamania jest oświadczenie z lipca 2014 roku, kiedy zapowiedział, że praca na stanowisku premiera rządu polskiego wyczerpuje wszelkie jego oczekiwania, jeśli chodzi o udział w polityce, jest spełnieniem jego wielkich politycznych marzeń, po czym chwilę później został przewodniczącym Rady Europejskiej, co oznacza, że podziękował wyborcom, którzy obdarzyli go mandatem poselskim, nie wypełnił tego mandatu poselskiego i dzisiaj z taką społeczną zdradą znowu aspiruje do roli przywódcy polskiej opozycji, czy w ogóle przywódcy, kolejnego przywódcy polskiego rządu. No jest to polityk dotknięty wieloma nieetycznymi zachowaniami wobec wertyktów demokracji.
Marku, chyba jednak Polacy zauważają to, bo patrząc się na najnowszy sondaż liderów zaufania w marcu, no to zaufanie do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska deklaruje 26% ankietowanych. Spadek o 4%.
No zachowują Polacy przytomność umysłu.
No też trudno się dziwić, że Polacy, nawet sympatycy Platformy Obywatelskiej, są rozczarowani postawą Donalda Tuska, bo przypominam, że kiedy Donald Tusk wracał do Polski, to miał przypominać takiego rycerza, który tutaj na białym koniu wiedzie, przejmie władzę od Prawa i Sprawiedliwości, a PiS praktycznie powinien tę władzę mu sam w ręce oddać. I nie dość, że tak się nie wydarzyło, to jeszcze Donald Tusk nie zrealizował żadnej z tych swoich obietnic, z którymi tutaj przyjeżdżał do Polski. On cały czas powtarza niczym jakąś mantrę, to zaklęcie o jednej liście, ale ta jedna lista na tym
chyba jest dalej niż bliżej, tak.
Tak, niewiele wskazuje na to, że w wydaniu sejmowym powstanie i chyba no, nawet tej obietnicy złożonej przecież swojemu własnemu elektoratowi, swojemu własnemu środowisku politycznemu Donald Tusk nie jest w stanie zrealizować. Chociaż no, znowu nie mam złudzeń, że gdzieś przed samymi wyborami na jesień okaże się, że jednak ta lista jest trochę bliżej, że część partii, które dzisiaj udają takie silne jednostki opozycyjne, jednak będzie bliżej Donalda Tuska i to, co obserwujemy, to jest teatr, bo no, nie dalej jak wczoraj opublikowaliśmy na przykład na portalu Stefczyk Infotekst, w którym pokazujemy, że w czasie kampanii w roku 2020 Szymon Hołownia i Koalicja Obywatelska zamawiała reklamy dokładnie w tym samym studiu reklamowym. W tym samym studiu te spoty były przygotowywane i to samo studio opłacało te reklamy w internecie i w sieci. Więc te partie są bliżej niż bylibyśmy skłonni sądzić. Przynajmniej ci, którzy nie żyją tak mocno polityką.
To panowie, kończąc ten wątek, ja jeszcze podam pierwsze trzy miejsca. Andrzej Duda, liderem rankingu zaufania polityków. Zaufanie do niego deklaruje 60% badanych. Następny polityk w zestawieniu to Mariusz Błaszczak. I na trzecim miejscu Mateusz Morawiecki. To teraz porozmawiamy o tym, co będzie się działo w Sejmie w najbliższym czasie. Posłowie PiS złożyli projekt uchwały w sprawie obrony polskich lasów. Ich zdaniem leśnictwo i gospodarka leśna powinny zostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Czy w tej sprawie, jak myślicie, będzie jedno zdanie i to głosowanie w Sejmie przebiegnie tak, jak powinno przebiec dla dobra Polski? Marek Formela.
No nie wiem, czy ta sprawa nie będzie wykorzystana także w Sejmie jako element prekampanii wyborczej, o której mówiłeś. To, co jest irytujące i to, co jest niepokojące, to sposób, w jaki i miejsce, w jakim sposób i miejsce, w jaki powstają te koncepcje na pozór klimatyczne, a w istocie gospodarcze w Brukseli. Jakie jest źródło tych pomysłów, które nie rodzą się przecież w debatach parlamentarnych, nie są elementem sporu między różnymi uczestnikami życia publicznego, są tworzywem, które pojawia się w wewnętrznych strukturach administracyjnych Unii Europejskiej, tej samej Unii, która utkwiła w głębokich skandalach korupcyjnych, o których niedawno było tak głośno, a część uczestników tych skandali wciąż przebywa w różnych aresztach, a część oczekuje na rozmowę ze śledczymi. Więc to jest niepokojące, że jest jakiś obszar manipulacji, który wymyka się nadzorowi demokratycznych struktur.
Tak, to tak jak kiedyś było, decyzje zapadają w Moskwie. Ostatnie zdanie, 40 sekund, Artur Cejrowski.
Ja przypominam, że w Polsce sektor przemysłu drzewnego zatrudnia 500 tysięcy osób i wytwarza blisko 2,5% polskiego PKB, ale nie mam złudzeń co do tego, że jedności w tej sprawie nie będzie, bo tutaj politycy Platformy Obywatelskiej i nie tylko oni będą niestety trzymali się tej agendy unijnej i będą próbowali niestety grać rolę tę, którą grają od zawsze.
No właśnie, co to jest agenda unijna? Jedna trzecia terytorium Polski ma być przekazana w zarząd władzami Polski. No przecież
Zobaczymy, panowie, jak będzie przebiegało głosowanie w Sejmie. Do zmiany tego traktatu konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw wspólnoty. Ja myślę, że naszej zgody na to nie będzie, ale w polityce wszystko jest możliwe. Ja dziękuję za dzisiaj za komentarze. Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, portal Stefczyk Info i Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.